Dzień dobry. Słychać? Słychać. Witam Państwa na wspólnym posiedzeniu komisji, już ostatniej w tym roku chyba. Tutaj z Panią Agatką ustaliłyśmy stan radnych, mamy kworum, a od razu jeszcze na wstępie witam Panią Dyrektor, witam Panią Powiatowego Urzędu Pracy, Panią Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego, witam Zarząd Powiatu, witam Panów Starostów oraz wszystkich radnych oraz witam media. Więc tak jak powiedziałam, kworum mamy sprawdzone, wszystkie opinie, które tutaj będziemy podejmować odnośnie uchwał i innych tematów są prawomocne. I kolejny punkt jest to informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Panią prezes od razu poprosimy. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi... Ale mówię. Czy teraz mnie słychać? Teraz mnie słychać. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o sytuację w szpitalu, to myślę, że ona nie zmieniła się wiele od ubiegłego miesiąca. Wczoraj na szczęście udało nam się jakby wejść w ostatni etap inwestycji związanej z modernizacją instalacji tlenowej. Wczoraj rozpoczął się montaż pojemnika z gazem, tego zbiornika, który został zamówiony w marcu, więc wczoraj rozpoczął się montaż. Jeśli chodzi o szczepienia, to od dzisiaj zaczynamy szczepienia dzieci przeciwko COVID-owi w wieku 5-11 lat. Z takich nowości, proszę Państwa, wszystkie szpitale powiatowe i wojewódzkie podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na następne pół roku, więc nastąpiło jakby aneksowanie tych umów, bo negocjacji żadnych nie było, więc nastąpiło to na drodze aneksowania tak naprawdę. No i czekamy, co nam przyniesie nowy rok. Zarówno w okresie pandemii, jeśli chodzi o dostosowywanie się czy reagowanie też na ten wariant Omikron, który obecnie jest w Polsce i wykazuje się bardzo dużą zaraźliwością, jak i na zapisy Nowego Ładu, które tutaj też od razu powiem Państwu, że jeśli chodzi o wprowadzenie Nowego Ładu, skutkuje to masowym przechodzeniem personelu na umowę o pracę, co bardzo podraża koszty pracodawcy, tak? Więc mamy taki efekt. No i mamy też efekt w postaci ewentualnych braków w grafikach, bo to też będzie się przejawiało, ale to jakby będzie temat na nasz konwent dyrektorów, który ma się odbyć w styczniu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do Pani Prezes? A jeszcze tak odnośnie, bo tak gdzieś nie od tego połączenia szpitali, to zostało przesunięte w czasie, tak? Bo
ja myślę, że tutaj właściciel teraz powinien odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę Państwa, my po swojej stronie zrobiliśmy wszystko. Ja tylko przypomnę, że to do nas zgłosił się szpital na Pomorzanach z taką propozycją. Na początku to trwało już przecież 2,5 roku. Ja bym nie chciał wchodzić w szczegóły, bo jak gdyby to ode mnie nie zależy. Te całe procedury, które są wewnątrz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, one trwają, tak? No jest jak gdyby taka wola, dalej jest wola, nikt tutaj nie przekreśla stworzenia tutaj centrum klinicznego, natomiast ja jak gdyby przyjmuję do wiadomości, że z tamtej strony Senat jak gdyby przesunął zajęcie się jak gdyby tą sprawą i to się, są ważniejsze sprawy na połowę lutego. Ale tak jak powiedziałem też, my spotkaliśmy się z panem skarbnikiem, wydaje mi się, że z częścią chyba Senatu i z panem rektorem i tutaj wola dalej jest tej współpracy i tego stworzenia filii, czy też trudno to mówić, połączenia stworzenia tutaj tego centrum klinicznego nadal, także tutaj nikt od niczego nie odstępuje i czekamy na zebranie się Senatu uczelni i podjęcie odpowiednich decyzji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Proszę bardzo.
Pani prezes, ja mam pytanie w kwestii POZ-u. Bo tak nawet zachowując się to, co powiedział radny Górzny, że się spotyka z różnymi ludźmi, czasami przypadkowo. Ale jeden z przedsiębiorców prowadzących taki dzienny dom opieki, pewnie pani sprawę zna.
Myślę, że mówimy o seniorach. Tak?
Myślę, że mówimy dokładnie właśnie o tym podmiocie. Bo, że tak powiem, opowiedział mi taką historię, że nie do końca POZ chce przyjmować kolejnych pacjentów z tego konkretnego ośrodka. A no, inni pacjenci jednakowoż zdaniem tego podmiotu są przyjmowani. I
to może tak, ja odpowiem na taką sytuację, tak? Bo sytuacja oparła się, proszę Państwa, sytuacja oparła się o Ministerstwo Zdrowia, o Rzecznika Praw Pacjentów, o nasze Zgromadzenie Wspólników, kilkukrotnie o Narodowy Fundusz Zdrowia. No powiem tak, nie ma przepisu, który nas zmusi. Po pierwsze. Po drugie, pensjonariusze tego domu pomocy społecznej, chciałbym tylko Państwu powiedzieć, bo mi chodzi też o to, że dlaczego my nie jesteśmy w stanie przyjmować deklaracji. Ponieważ za deklaracją idzie obowiązek zapewnienia opieki, w tym również wizyty domowej. Biorąc pod uwagę nakład pracy i biorąc pod uwagę też to, że lekarz wyjeżdżający do tego wskazanego domu niestety wyjeżdża mi z przychodni na 4-5 godzin. Pozostali pacjenci, my musimy układać w tym momencie opiekę za tego lekarza. To jest ta sprawa, tak? Ja też chciałabym Państwu przypomnieć, że ci pacjenci, no niestety tutaj jakby przerzuca odpowiedzialność za stan zdrowia na właścicieli tego podmiotu. Dlaczego? Dlatego, że ci pacjenci mają deklaracje złożone tylko w Szczecinie. Więc oni mają opiekę lekarza rodzinnego. Ja nie rozumiem całego tego zamieszania, szczerze mówiąc, bo dopóki pacjent nie złoży deklaracji w innym miejscu, on ma deklarację złożoną tam, gdzie był. Więc lekarz rodzinny z tej przychodni może przyjeżdżać. Tym bardziej dziwi mnie fakt, że właściciele tego DPS-u poświęcają, zaraz będzie pół roku, na pisanie pism, zamiast skupić się tak naprawdę na opiece nad tymi pacjentami, bo to zaraz będzie pół roku. A pacjenci tak naprawdę mają deklarację złożone w Szczecinie. Poza tym też chciałabym przypomnieć, że na terenie Goleniowa mamy dwie inne podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Ja napisałam szczerze, ja obawiam się, że nie będziemy mogli realizować tej opieki. Stąd też jest taka moja decyzja. A mają też w Kliniskach podmiot, który jest stosunkowo blisko. I może całą energię poświęciłabym na dogadanie się z tamtymi podmiotami.
To znaczy, ja nie oceniam tego zjawiska, tylko po prostu się trochę przypadkowo powziąłem o nim wiedzę, ale to jest tak trochę, że po prostu nie przyjmujemy z tego konkretnego miejsca z uwagi na okoliczności.
My nie przyjmujemy, nie, to nie jest tak. My też mamy już w tej chwili u tych lekarzy, mamy już komplet deklaracji, więc my też nie możemy. A z drugiej strony, no doktor pediatra nie przyjmie deklaracji od 60-letniego podopiecznego, bo ona przyjmuje deklarację do 18 roku życia.
Ale rozumiem, że przeciętny Kowalski, który nie ma nigdzie deklaracji, bez problemów spełniający oczywiście kryteria.
Jeżeli składa deklarację do lekarza, który ma miejsce, to tak. Jeżeli nie ma miejsca, to nie.
A jak wygląda na ten moment dostępność miejsc?
Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie było tego pytania wcześniej, więc się nie przygotowałam. Natomiast, proszę Państwa, my mamy ponad 7 tysięcy deklaracji w naszym POZ-cie, tak?
A z tego domu dziennego, jaka to jest skala ilościowa, która mogłaby wywrócić nam...
Nie, to nie chodzi o skalę ilościową, bo też, proszę Państwa, my mieliśmy pod opieką 46 podopiecznych i myśmy zrealizowali ponad 1800 wizyt w tym domu. To jest naprawdę bardzo duże obciążenie, tak? My też mamy oczywiście w POZ-cie dwóch lekarzy dodatkowych. Mamy młode panie doktor, które przyjęliśmy, natomiast my nie możemy zbierać deklaracji. One są jedynie lekarzami wspomagającymi i tak mówi prawo. Chodzi o to, kto może zbierać deklaracje i na kogo. Bo tutaj fundusz bardzo rygorystycznie podchodzi do tych kwestii.
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie? Wszystko jasne. Dziękujemy. Pani prezes, przejdźmy do zaopiniowania przedstawionej informacji. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego sprawozdania? 6 jest, tak? Proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału. 4? To kto jest przeciw? Nie? Ja mam 4-5 zapisane. Dobra, wiem. Dobrze, czyli 4 za. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego sprawozdania? 4?
4.
Dziękujemy bardzo. To myślę, że już na sesji pani prezes zwyczajowo, tak jak mamy, nie będzie.
To ja chciałabym życzyć państwu tylko wesołych, przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i wszystkiego dobrego również. I przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Jest to omówienie projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2022 rok. W sumie wszystkie komisje już się spotkały w dniu 3, tak? 3 grudnia. Słucham, 7 punkt. Aha, no to nie wiedziałam. No dobrze, to w takim razie zmienimy tutaj porządek i w związku tutaj z wnioskiem pana starosty oddamy głos teraz pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, aby przedstawiła nam projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021 czy 21, tak jest, tak? 21-28. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Podjęcie tej uchwały reguluje ustawa o samorządzie powiatowym, więc po prostu jest to dokument, który musi funkcjonować w obrocie. Tutaj tylko słowo wytłumaczenia, dlaczego to jest w grudniu. Dlatego, że kilka razy zaliczyliśmy poślizg legislacyjny przy zmianie ustawy, która miała się zamienić w ustawę o rynku pracy. W związku z tym, że jednak zostaje to odsunięte na plan, tak naprawdę nam dokładnie niewiadomy, to jeszcze w tym roku ta uchwała musi być podjęta, żeby tutaj zachować wszystkie wymogi ustawowe. W tym programie zawarliśmy taką analizę lokalnego rynku pracy z ostatnich lat, żeby tu państwu po prostu zobrazować, jakie zmiany zachodziły tutaj na właśnie naszym rynku pracy. No i później przeszliśmy tutaj do założeń celów głównych i celów szczegółowych. Oczywiście te cele nie mogą być różne od ustawy o promocji zatrudnienia, czy też ustawy o cudzoziemcach, więc wszystkie te instrumenty, które realizujemy w tej chwili, to będą realizowane oczywiście do zmiany ustawy. No i oczywiście, jeśli ta ustawa zmieni się w ustawę o rynku pracy. Wiem, że z projektów, że tam jest dużo zmian, zresztą sama troszeczkę przy procedowaniu uczestniczę jako przewodnicząca Konwentu Zachodniopomorskiego, więc będą tam spore zmiany, więc w tym układzie na pewno będzie konieczność zmiany tego programu, ale w związku z tym, że nie wiemy dokładnie w jakim procesie to się odbędzie, to w tym kształcie proponowanym tutaj przez nas, przez zespół powołany przeze mnie, poprosiłabym o przyjęcie. Ewentualnie, jeśli jakieś pytania z państwa strony, to bardzo chętnie udzielę wszystkich odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do pani dyrektor? Materiały otrzymaliśmy mailowo, tak? Czy w wersji papierowej również? Czy jeszcze chcemy, żeby pani dyrektor nam wyjaśniła jakieś kwestie? Nie widzę. Bardzo szczegółowo, tak, obszerny materiał. Na lekcję, tak, można wykorzystać. Tak, bo to w jednym miejscu wszystko zebrane. No, proszę.
Dziękuję bardzo. Ja może nie tyle w zakresie zadania pytania, tylko takiej informacji. Myślę, że my wszyscy spotykamy się z osobami już nie bezrobotnymi, ale zatrudnionymi bądź korzystającymi z różnych narzędzi rynku pracy. Ja również. I chciałabym podziękować tutaj w imieniu swoim, moich przyjaciół, znajomych, przedsiębiorców, z którymi mam do czynienia, ponieważ spotykamy się z bardzo fajną reakcją i pomocą Urzędu Pracy. Pracownicy korzystają z szeregu szkoleń, moi znajomi bądź mieszkańcy powiatu opowiadają mi, że generalnie wchodząc do Urzędu Pracy czują się już od progu zaopiekowani, tak? Jest miła atmosfera i zawsze wychodzą z pakietem informacji, także dziękujemy bardzo. Informacja oczywiście bardzo merytoryczna, bardzo rzeczowo napisana. Myślę, że dlatego nie ma pytań. Dziękujemy.
Bardzo.
Tak, jeszcze pan starosta, jeszcze proszę bardzo.
Myślę, że korzystając z okazji, Szanowni Państwo, też jako Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, chciałbym podziękować Pani Dyrektor za ten rok ciężkiej pracy i myślę, że to mogę powiedzieć w imieniu własnym oraz całej Rady, składającej się z przedstawicieli samorządów oraz związków zawodowych. Też materiały przygotowywane na Radę zawsze są w sposób merytoryczny bardzo dobre. Pani Dyrektor, pomijając fakt, że tak naprawdę osób bezrobotnych jest wiele, również miejsc pracy jest wiele, ale myślę, że w końcu to będzie poukładane, że osoby bezrobotne, które tylko chcą być dla, powiedzmy, zasiłku zdrowotnego, będą przeniesione do ZUS-u, to też w pewien sposób ureguluje sprawę faktycznie bezrobotnych i tych, którzy tą pracę poszukują, bo jeżeli ktoś będzie w ZUS-ie, to już nie będzie tutaj ograniczał możliwości Urzędu Pracy i myślę, że sprawa cudzoziemców też powinna być w jakiś sposób wyjaśniona, bo ona też bardzo obciąża pracowników urzędu, a tak naprawdę nie jest to stricte zadanie związane z poprawą sytuacji na rynku pracy. Także Pani Dyrektor, dla wszystkich pracowników i dla Pani dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Pani Przewodnicząca, wciśnie już zadziała.
O. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze ktoś? Jeszcze Pan Radny. Proszę bardzo, Pan Radny Świerk.
Ja tylko takie dopytanie. Jedna rzecz, nie mam uwag do informacji, bo jest rzetelna, to wszyscy potwierdzają, tylko zauważam tendencje takie, które mnie trochę niepokoją. Wzrost bezrobocia, jak mówi, był spadek do 2019, to od rok 2020 już był we wszystkich gminach, samorządach wzrost tego bezrobocia. Jakie są w sumie trendy, w sumie poczuciu Pani Dyrektor w układzie wzrostu bezrobocia, czy tego chwilowe, czy to będzie się narastające i co jest powodem tego? Dziękuję.
Odnotowywany w ostatnim roku wzrost bezrobocia, ale mówimy o roku marzec 2020, marzec 2021, był spowodowany oczywiście obostrzeniami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemicznego i generalnie on się brał tak naprawdę z przyrostu stanu bezrobocia, a nie odpływu, dlatego że nie mieliśmy wizyt, nie mieliśmy zwykłych skierowań do pracy i stąd ten wzrost. Ale tutaj muszę Państwa uspokoić, że w tej chwili odnotowujemy już za miesiąc na przykład listopad spadek, którego nigdy nie odnotowywaliśmy w historii, dlatego że właśnie jest bardzo dużo ofert pracy, są realizowane skierowania w bezpieczny oczywiście sposób, żeby nie stanowiło to zagrożenia, czyli nie organizujemy w tej chwili giełd pracy. Jeśli już, to tylko pojedyncze wezwania, tak? Ale generalnie są to podjęcia pracy w większości, jeśli chodzi o odpływ osób z rejestrów osób bezrobotnych. Jednakże tutaj pan starosta podniósł temat cudzoziemców. No tutaj się akurat składa, że u pana prezydenta jest w podpisie ustawa o cudzoziemcach, która no, zmienia zakres działania i powiatowe urzędy pracy przejmą pracę wojewodów w tym zakresie, więc spadek bezrobocia, jak najbardziej ludzie idą do pracy i coraz więcej osób znajduje to zatrudnienie. Jednakże ta praca nam tutaj troszeczkę, no zmieniamy jakby tryb działalności. Także spada, tak? Jeśli chodzi o stan osób bezrobotnych, to odnotowujemy naprawdę spory spadek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głosujemy, tak? Już nie ma pytań do materiału, który jest, jak tu wszyscy potwierdzają, bardzo merytorycznie, pięknie przygotowany. W takim razie proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych materiałów? 7 będzie, tak? 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 7. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego sprawozdania przez panią dyrektor? 4. Dobrze. Dziękujemy pani dyrektor za udzielone informacje, za przygotowanie materiału. I na sesji też już tak, już chyba nie będziemy pani dyrektor zatrzymywać. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również. Bardzo dziękuję za słowa uznania i wszystkim państwu życzę przede wszystkim zdrowia i spokoju. Dziękuję.
Dziękujemy i wzajemnie wszystkiego dobrego. Czyli teraz przechodzimy już do punktu, który wymieniłam, czyli projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2020 rok. Tak jak mówiłam już, był on omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Wypracowaliśmy stanowisko, to znaczy radni, mamy w sumie przegłosowany ten projekt. Czy jeszcze jakieś są pytania tutaj gdzieś się nasunęły do tutaj ja tam to pan skarbnik sprawdzał, przeliczał, bo jeszcze pisałam stanowisko, gdzieś mi tu jeszcze dwie kwoty się nie zgadzały, ale to pan skarbnik może. Panie skarbniku, jeszcze będzie pan chciał odnośnie projektu budżetu? Proszę bardzo.
Generalnie nic się nie zmieniło oprócz tych uwag, które na komisji również padły dotyczące niezamierzonych błędów, które gdzieś tam w opisówce się znalazły. Ja za nie bardzo przepraszam, ale gdzieś w ferworze przeliczania formuły nie zadziałały i przepisaliśmy nie te kwoty. Oczywiście jeżeli chodzi o samą uchwałę budżetową, to błędów nie ma i ona jest prawidłowo przygotowana. Tak samo załączniki, kwoty globalne, które przyjęliśmy. Pozostają te obawy, które zgłaszałem na poprzednim posiedzeniu. Budżet państwa został przegłosowany, ale już wiemy, że założenia do wszelkich obliczeń, które w tym budżecie się znajdują, nie znajdują uzasadnienia, chociażby wysokość inflacji. Mamy w tej chwili prawie 8%, a w budżecie jest 3,3%, więc patrząc z punktu widzenia tego, z czym mamy do czynienia i stóp procentowych, które w perspektywie następnego roku będą rosły, to również te założenia dotyczące naszych dochodów mogą ulec zmianie. Niemniej jednak przyjmujemy, czy zaproponowaliśmy z zarządem najbardziej optymalną, możliwą do zrealizowania formułę budżetu, wspierając się oczywiście zmianami ustawowymi, które dopuściły możliwość wykorzystania wolnych środków do finansowania strony bieżących wydatków, z czego może nie jestem zadowolony, ale tego wymagała sytuacja i bez tego budżetu spiąć by się nie udało. Gdyby były jeszcze dodatkowe pytania dotyczące części budżetu, czy całości, czy uprawnień, które uchwalę zarządowi przyznajemy, to oczywiście chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Długo dyskutowaliśmy w piątek 3 grudnia, ale może jeszcze się nasunęły jakieś wątpliwości. Czyli przechodzimy do kolejnego punktu, bo mamy tą opinię już wyrażoną, tak, przegłosowaną na posiedzeniu w dniu 3 grudnia. Podobnie jest z kolejnym projektem, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2035. Proszę bardzo, tutaj jest.
Tak, prosiłbym, żebyście państwo uwzględnili autopoprawkę w związku z tym, że długo zastanawiałem się nad dylematem, który sposób obliczania tego indywidualnego wskaźnika zadłużenia wykorzystać. Czy ten, który wynika z ustawy 3-letni, czy ten, który dopuszcza nowelizacja ustawy w związku z przewidywanym wprowadzeniem Polskiego Ładu 7-letni. Po głębokich analizach zdecydowałem się na wprowadzenie tego 7-letniego okresu, bo oczywiście zwiększa on elastyczność funkcjonowania powiatu w tym okresie przejściowym do 2026 roku. Szczerze, oba te współczynniki, czy liczone obecną metodologią, czy tą 7-letnią, spełniamy w całym okresie prognozy, przy czym musimy pamiętać o tym, że bardzo krytycznie podeszliśmy zarówno do wydatków, jak i dochodów w następnych latach. No i oczywiście ta autopoprawka obejmuje wyeliminowanie błędu wynikającego z, nie wiem, z błędu systemowego. Gdzieś tam jednej kolumny, jednej pozycji nam nie zaczytało. Wszystkie te elementy już teraz są uwzględnione i prosiłbym, żeby tą wieloletnią prognozę również przyjąć.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania jeszcze? W takim razie, to mamy też przegłosowane. To autopoprawka, tak, to proszę o przegłosowanie autopoprawki, która wynika, tak jak to pan skarbnik powiedział, z błędów systemowych i z wyboru wskaźnika 7-letniego. Proszę bardzo, członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu autopoprawki? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki przedstawionej przez pana skarbnika? 4. Dziękuję. I kolejny punkt. To jest projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 24/157 Rady Powiatu Goleniowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I kto pan skarbnik się zgłasza? Proszę bardzo.
Jak co roku nie wzywaliśmy pani dyrektor, żeby omawiała te zmiany, wszystkie oszczędności, które udało się, znaczy może inaczej, na które nie znaleziono osób, które byłyby zainteresowane. Szczególnie tutaj chodzi o środki, które przekazujemy do Powiatowego Urzędu Pracy po to, żeby aktywizować osoby niepełnosprawne. Taki wniosek nie wpłynął. W związku z tym w tym budżecie tych środków dokonujemy przesunięć na te cele czy zadania, na które nie starczyło pierwotnie środków. Pani dyrektor Jaworska na początku tamtego roku omawiała, że zawsze na te interwencyjne zakupy zawsze brakuje środków. Tych wniosków mamy dużo więcej niż możliwości, aby te pieniądze nie przepadły. One wynikają z przyjętego algorytmu obliczanego na nasz powiat. No, przesuwamy tam, gdzie te potrzeby są niezaspokojone. W związku z tym istnieje konieczność przesunięcia tego poprzez decyzję Rady, bo tylko Rada ma kompetencje do ustalania tego budżetu.
Bardzo. Czy mamy pytania do projektu? W takim razie przejdźmy do przegłosowania projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu? 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Pani Beata? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 4. Tak? Kolejny punkt to jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na pierwsze półrocze 2022 roku. Proszę pani przewodnicząca, tak? Thank you.
Już, momencik. Przechodzę zaraz. Plan pracy Rady zaproponowany na pierwsze półrocze 2021 roku. To teraz chyba przeczytam, żeby potem na sesji nie czytać, prawda? Czy Państwo macie i już nie czytać, że się zapoznaliście? Tak? Zapoznaliście się z planem pracy Rady? No, mamy w styczniu, w marcu, w lutym nie przewiduję, w kwietniu i czerwcu. Jeżeli jeszcze jakieś propozycje macie Państwo, no to nie ma sprawy.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj właśnie zapytanie do Pani Agatki wysyłałam, bo mówiliśmy, że czym zastąpimy informację odnośnie Szpitalnego Centrum Medycznego. Tu cały czas mamy, więc będziemy ją jeszcze na tapecie. Tak, nie mamy wpływu na... Także z miłą chęcią będziemy wysłuchiwać Pani Prezes. Jeszcze w pierwszym półroczu okaże się, czy w kolejnym też. Proszę bardzo, to członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego planu? Bo nie wiem, nie zapytałam, czy ktoś ma może jakieś... Chyba nie. To proszę bardzo. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy na pierwsze półrocze? 6. Proszę bardzo członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy na pierwsze półrocze. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy. I proszę członków Komisji, to jest 7, i proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 4. I kolejny punkt, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2021 rok. I tutaj też mamy już autopoprawkę. Proszę bardzo, pan skarbnik.
Tak, Wysoka Rado. Proszę, żebyśmy przegłosowali uchwałę z autopoprawką, w związku z tym, że na rachunek powiatu wpłynęły już dochody z podatku. Uwzględniłem je już również w tym projekcie w związku z dzisiejszą uchwałą, która będzie podejmowana. Będziemy musieli wypłacić pewne kwoty przed końcem roku, jak również to, o czym mówiliśmy poprzednio, zabezpieczaliśmy wszystkie jednostki, żeby zapłacić również wszystkie zobowiązania wynikające z płac. W pozostałych obszarach w tej uchwale również zabezpieczamy starostwo na ten element. Oczywiście, jeżeli chodzi o wysokość kwot, to one zostaną ostatecznie ustalone po dokonanych obliczeniach. Niemniej jednak w związku z tym, że pozostałe obszary, pozostałe działy i rozdziały zostały zabezpieczone, całość tych środków zabezpieczyliśmy w dziale 750-20. Pozostałe elementy wynikają z gospodarki finansowej w pozostałych obszarach i myślę, że nie powinno być do końca roku żadnych problemów z wykonaniem budżetu po uwzględnieniu tych zmian. Gdyby były szczegółowe pytania, to oczywiście chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Czy chcemy jeszcze coś szczegółowo, którąś z pozycji pan skarbnik przedstawił?
Ja. Rozumiem, że mówimy o uchwale w sprawie zmian w budżecie, tak? Bo tak, chciałem tego. Właśnie, panie skarbniku, rozumiem, że to jest pana autorstwa, to jest ta kwota 841 tysięcy, o której pan mówił. I takie mam dwie takie jakby ewentualne zastrzeżenia. No to mówimy w tym uzasadnieniu, że z tytułu wzrostu uposażenia starosty uchwały jeszcze nie podjęliśmy, a mamy już 4, więc myślę, że kolejność powinna być inna. Najpierw podjąć uchwałę, a potem uchwałę o uposażeniu tych wynagrodzeń, ale to takie, tylko taka moja dygresja, ale chodzi mi o to, druga część tego zdania, a także wypłaty wyrównania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. Chciałbym wiedzieć, o jakich pracowników tu chodzi, bo kwota jest bardzo duża, prawda? A nie wiem, czy kto jeszcze dostał w związku z tym tym wyrównaniem, kto dostał jeszcze podwyżkę i czy też również od 1 sierpnia.
Jeżeli chodzi o pracowników z wyboru, to tylko członkowie zarządu, bo jak pan Kazimierz wie, ci są z... Ale kwota, tak jak wspominałem, to nie jest kwota tylko i wyłącznie na te wyrównania. Zestawienie tej kwoty z wielkością wyrównań. Ja po prostu, tak jak mówiłem, przerzuciłem całość zrealizowanych dochodów podatkowych do tego działu, bo ten akurat pomijałem cały rok systematycznie przy zwiększeniach i zabezpieczeniu głównie tych płatności, które teoretycznie zgodnie z przepisami prawa powinienem zapłacić w styczniu, a więc ZUS-ów, podatków pracowniczych, które przechodzą na rok następny jako zobowiązania, w związku z tym, że wcześniej tą zwiększoną subwencję podzieliliśmy na jednostki, tam zabezpieczyliśmy w pierwszej kolejności, bo ich budżet jest mniejszy niż zapotrzebowanie, tak jak omawialiśmy sobie. Tak teraz tą kwotę zabezpieczyłem. Kwoty zostaną ustalone, wysokość obciążeń zostanie ustalona dopiero po przyjęciu wszystkich uchwał. To jest tylko plan. Panie Kazimierzu, więc nie wiem których, nie wiem ile, bo na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze żadnego zobowiązania. Niemniej jednak, zgodnie z ustawą, wszystkim pracownikom z wyboru od 1 sierpnia te jeżeli były podjęte decyzje o podwyżkach, się należą, dlatego tak zapisaliśmy.
Dziękuję. Czy jeszcze w temacie? Proszę bardzo.
W uzupełnieniu tylko tego punktu C, panie skarbniku, rozumiem, że powtarzamy ten bardzo słuszny w moim przekonaniu kierunek, że płacimy ZUS-y w grudniu, co zwłaszcza w obliczu chyba ładu teraz nabiera jeszcze większego znaczenia, prawda? To tutaj nie mam pytań. Jest i w pełni to popieram. Natomiast chciałem zapytać o punkt C, litera A, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia na pływalni Fala. Nie wiem, proszę mnie poprawić, ale mam takie przeświadczenie, że no, Fala działa coraz krócej i z tego, co można się domyślać, być może brak kadry o tym decyduje, że basen otwarty jest krócej. Fajnie, że zwiększyły się dochody z tytułu usług napływalni Fala. W innym punkcie podnosimy stawki za korzystanie z obiektu. Natomiast pytanie jest takie, czy ten punkt trzeci i w ogóle jakaś dalsza perspektywa w tym roku, o czym mówiłem na poprzedniej sesji, no, żeby, że tak powiem, wynagrodzenia na Fali były na tyle atrakcyjne, żeby obiekt mógł funkcjonować tak, jak funkcjonował, jeżeli chodzi o otwarcie, a czas pracy nie był skracany.
Jeżeli chodzi o te kwoty, to też jest związane z zapłaceniem wszystkich pochodnych od wynagrodzeń. To nie jest zwiększenie wynagrodzenia na pływalni, a tylko i wyłącznie zmiana sposobu podejścia do tych zobowiązań, bo powinniśmy je zapłacić w styczniu, ale od 1 stycznia po pierwsze wchodzi nowy ład i wszystkie płatności, które byłyby dokonane w styczniu, musiały być policzone po nowemu. To na dzień dzisiejszy jeszcze system obliczeń nie jest ustalony i byłoby trudne, dlatego zwiększamy. No, tak, bo zwiększamy paragraf dotyczący wynagrodzeń, więc skrót myślowy, przepraszam, to jest ten sam tok myślenia. Wszystkie te zwiększenia grudniowe, które dotyczą wynagrodzeń, dotyczą tak naprawdę zapłacenia pochodnych i podatków od wynagrodzeń pracowniczych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy możliwość zapłacenia w styczniu, ale w związku z utrudnieniami zaplanowaliśmy w całej przestrzeni powiatu do zapłacenia w roku bieżącym.
Nie wiem, że może to są jakieś takie nowe przestrzenie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy jeszcze w kwestii projektu uchwały dotyczących zmian budżetu na 2021 rok?
Nie widzę. W takim razie proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały dotyczącym zmian w budżecie. 6 osób. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały dotyczącego zmian budżetu 2021 roku. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 4. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia starosty powiatu goleniowskiego. I...
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt był już wstępnie omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie wiem, tutaj pan radny też Lempas chciał zabrać jeszcze głos, więc myślę, że to wszystko było domówione. Myślę, że dzisiaj czas na to, żeby to przegłosować. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, ja zostałem upoważniony do przedstawienia projektu tej uchwały. Spotkały się szefowie klubów. W dniu 3 chyba to było grudnia i tu postanowiliśmy zaproponować panu staroście wynagrodzenie w wysokości przedstawionej w uchwale. Chciałem powiedzieć, że ta wysokość jest w wysokości maksymalnej kwoty wynagrodzenia, jaką przewiduje uchwała, ustawa. I no, braliśmy pod uwagę przede wszystkim to, że proszę Państwa, nie wiem czy wszyscy wiedzą, pan starosta nie uczestniczy w podziale żadnych nagród, które są wypłacane w trakcie roku pracownikom starosta, a wszyscy, w tym jak powiedział i członkowie zarządu, otrzymują te nagrody, natomiast starosta zostaje... Wydawało mi się, że członkowie zarządu otrzymywali, może to nie były nagrody, może to były... Ale ja pamiętam, że jak kontrolowaliśmy jako komisja rewizyjna, kwoty były podawane. Nie wie pani sekretarz ewentualnie poprawi, ale no to może rano, ale były. No, więc chodziło nam o to, że jeżeli ustawa dopuszcza przedstawienie takiego wynagrodzenia, byliśmy za tym i rekomendujemy Państwu uchwałę wysokości wynagrodzenia, o jakiej mowa. Chciałem tylko powiedzieć, że zgodnie z przepisami dodatek został ograniczony do tych 30%, tak? No, tak mi się wydawało.
Zgodnie z przepisami dodatek specjalny musi wynosić 30%, w związku z tym on nie został ograniczony. Różnica wynikająca z jakby przeliczenia maksymalnych dopuszczalnych kwot w stosunku do 2,4, tak, tej krotności wynosząca 88 zł i 50 groszy została zdjęta z funkcyjnego. I funkcyjny został do tej, o tą kwotę ograniczony.
No chodziło o to, żeby właśnie to...
Jeden z dodatków, ale akurat funkcyjny, tak. Bo specjalny jest obligatoryjnie 30%.
Tak, tak. Chodziło mi o to właśnie, że jest obligatoryjny i w związku z tym tyle wynosi. Nie wiem, czy są jakieś pytania, jeżeli chodzi o... Tak. Na poprzedniej tej komisji ta sprawa była omawiana i w związku z tym wszyscy obecni zaakceptowali to, ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy tu jeszcze pytania, czy do pani sekretarz, czy do pana radnego Lembasa odnośnie wyjaśnienia jakichś kwestii dotyczących wynagrodzenia? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania projektu uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? 4, 5. Tak?
Tak, bo
5. Proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 7 będzie. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 4. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zasad ich wypłacania. Mamy tutaj przedstawiony.
Szanowni Państwo, wcześniej starosta rozpoczął omawianie tego projektu. W związku z tym, że Pana starosty jeszcze nie ma, to chyba mi przyjdzie. Więc może poczekamy, jest Pan starosta, to dokończę.
Chyba ja mam to wprowadzić.
Przewodniczący, tak?
Tak. W sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania radnom projekt uchwały, ja tylko proponuję zmianę w paragrafie 2 i 3 do wcześniej zaproponowanej uchwały, którą Państwo przed chwilą dostaliście. I ogólnie przedstawiamy? No przedstawiamy tak jak kto mówi. Bardzo proszę, pan starosta.
Proszę Państwa, trochę zamieszania się zrobiło, bo pierwotnie miałem wprowadzić ja te poprawki, natomiast propozycje, skoro jest to poprawka Pani Przewodniczącej, to wprowadza rzeczywiście tą poprawkę. Są to te stawki, które uzgodnione zostały z Państwem z radnymi, z szefami, z kołami, z klubami, które funkcjonują w naszej Radzie. Także prośba o przyjęcie, chyba że byłoby jeszcze jakieś pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do zmian, które tutaj nastąpiły w tym projekcie uchwały w stosunku do tego, co mieliśmy przedstawione w pierwotnej wersji, czy ewentualnie jeszcze o jakieś kwestie do Pani Sekretarz, czy do Pani
Sekretarz? Ja tylko bym prosiła do uzasadnienia, żeby Pani Sekretarz wprowadziła w uzasadnieniu zmianę, że to też wynika z rozporządzenia i ta stawka idzie w górę, bo tu tylko pisze uzasadnienie, że w związku, że diety nie były podnoszone, a to nie o to chodzi, tylko że zmiana rozporządzenia, także tylko to drobno.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie ma pytań. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania tego projektu i proszę członków budżetu i infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. 6. Proszę członków komisji skargi wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym. No, a może być skargi wniosków, już nie będzie. To niech będzie. No to co, rewizyjne? Skargi wniosków. Wyskoczyło mi. Tak, skargi wniosków.
Ja się wstrzymuję od głosu.
To 2.
Skargi wniosków są za, tak?
3 są za? Czy 2? Kto jeszcze jest? 1, 2. A gdzie jest 3? A, tam. 3. 3 są za. Proszę, kto jest przeciw? I 1 wstrzymujący. To teraz komisja rewizyjna. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 4. 5. 7 Pani naliczyła?
6.
No nie, jeszcze raz, bo ja naliczyłam 5. Chyba tak. 1, 2, 3. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych jeszcze raz wysoko, bo nie widzę. Pani Agatko, tam Pani. 1, 2, 3, 4. 6 jest za. 6 jest za i kto przeciw nie ma i wstrzymujący. 1. Dobrze. Dziękuję bardzo. 13 punkt. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie.
Proszę Państwa, no... Dobra, zaraz. Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej. Proszę Państwa, plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, jeżeli chodzi o pierwsze punkty, to tradycyjnie w pierwszym półroczu, prawda, obejmujemy swoim zakresem kontrolę pracy zarządu, kontrola wykonania budżetu, opinie w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium i kontrola gospodarki finansowej, funkcjonowania. Te trzy punkty, proszę Państwa, pierwsze to są tradycyjnie z roku na rok przenoszone i to należy do obowiązków Komisji Rewizyjnej, żeby tymi zadaniami się zająć. Natomiast punkty dotyczące kontroli, czyli od punktu piątego do punktu ósmego, to są, proszę Państwa, przeniesione kontrole, których nie wykonaliśmy w 2021 roku w związku z pandemią. Nie chodziliśmy do jednostek na kontrolę, nie chcieliśmy zarówno siebie, jak i zatrudnionych pracowników narażać. W związku z tym proponujemy te kontrole przenieść na rok 2022. No i w punkcie ostatnim oczywiście opiniowanie budżetu na 2023 rok i opiniowanie materiałów sesyjnych. Tyle mam.
Dziękuję bardzo. No chyba członkowie Komisji Rewizyjnej tutaj mają jakąś propozycję zmiany. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania projektu, nie projektu, planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu planu pracy. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy przedstawionego przez pana radnego. 4. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. No tak powychodziły pewne osoby. Jest 6. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Tak? Bo też tu pan... Nie. Kto jest jeszcze? No powinny być 4. A pan Buziak? Nie, on nie jest skargi wniosków.
Skargi wniosków jest 4.
Tam, 4. Okej. I kolejny punkt. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami będzie pan starosta chce zabrać głos. Proszę bardzo.
Ja mam taką propozycję, bo jest jeszcze trochę czasu rzeczywiście. Może byśmy omówili to sprawozdanie międzysesyjne teraz na komisjach. To już wykorzystamy ten czas. Tak, żeby, jeżeli taka wola byłaby, to bardzo proszę o zadawanie pytań. Dziękuję.
Po sesji tak chyba nie możemy wszystkich.
W razie proszę Państwa, zmienimy troszeczkę porządek. Proszę bardzo o zadawanie pytań, tak? Do materiału.
Chciałem wrócić do tej fali, czyli strona druga, punkt dziewiąty. Jakby może pan skarbnik trochę opowiedział, nie wiem, czy tam mówimy też o uaralnienieniu cen, jaka skala wzrostu, czy pojawiły się w tym nowym cenniku te przestrzenie, o których ostatnio mówiłem, żeby trochę może uatrakcyjnić obecność, jak system benefitów, jak to wygląda w tym nowym cenniku, jakby pan skarbnik opowiedział, jakiego rzędu wzrost cen nastąpił.
Jeżeli chodzi o tę uchwałę, to tak dokładnie nie pamiętam. Jeżeli chodzi o wielkości, to one są znaczne. Znaczne podwyżki, bo pamiętajmy, że ostatnia regulacja była dość dawno, postęp inflacji mamy znaczny, szczególnie w nośnikach energii, które są kosztochłonne, jeżeli chodzi o nasz basen. Wiem, że trudno mi mówić o dokładnie, nie chciałbym powiedzieć nieprawdy, ale te cenniki już są chyba na naszej stronie. Jeżeli chodzi o bilet podstawowy, to o ile się nie mylę, o 4 zł wzrosła cena. No oczywiście próbujemy nadążać za cenami. Musimy pamiętać, że w tegorocznym budżecie deficyt na basenie to będzie już ponad 2 miliony złotych, jeżeli chodzi o kwotę planowaną. Jak rzeczywiście będzie się to przedstawiać po podwyżkach nośników energii, to nie wiemy. W związku z tym, jeżeli chodzi o możliwości uatrakcyjnienia, to raczej ta podwyżka takich środków nam nie przyniesie, tylko pozwoli nam ewentualnie, jeżeli wszystkie inne elementy pozostaną na tym samym poziomie, na zmniejszenie deficytu, który jest dzisiaj. Tak to wygląda.
Czy wcześniej już teraz obowiązuje? Czyli co od 1 grudnia, okej. Mogę następny? Strona 9, punkt 2. Mam tylko takie pytanie, bo rozmawialiśmy o tym, czy to są właśnie te roboty dodatkowe, o których wspominał pan Zaborowski poprzednio, czyli tam jakieś krawężniki, różnica poziomów, 28 700. Jakby pan mógł powiedzieć, jakie to roboty dodatkowe nas tam... Mogę następne pytanie zadać, jakby co? Strona 9, punkt 2.
No proszę. Tak, w trakcie realizacji inwestycji okazało się, iż przy dwóch bodajże działkach po wybudowaniu ciągu pierwszego powstała bardzo duża różnica wysokości gruntu, bo generalnie należało przestawić ogrodzenia. W związku z powyższym projektant zalecił zmianę dokumentacji technicznej oraz prowadzenie w tych miejscach murków oporowych. Więc to jest dokładnie to, panie radny, o czym mówiłem na ostatniej sesji. Dziękuję.
Ta sama strona, punkt 3. Proszę rozwinąć te posiłki profilaktyczne.
Każdy pracownik fizyczny pracujący na zewnątrz, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłków profilaktycznych. No i po prostu brakło środków, należało uzupełnić. Dotyczy to pracowników Wydziału Dróg, fizycznych pracowników Wydziału Dróg. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja proszę o rozwinięcie punktu 4 na stronie 1. Wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości powiatu goleniowskiego działki tam 20/42 położone w obrębie Żubiałobłoś w celu wykonania robót związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia oraz w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej sieci mającej na celu zasilenie w energię gazową przyszłego osiedla mieszkaniowego. Opłata za udostępnienie wyniesie 150 zł netto. 150 zł netto. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, na czym to będzie polegało wszystko. Rozwinąć.
Może ja odpowiem, jeżeli mogę. Generalnie jest to podobna sytuacja jak do mojej branży, czyli do zajęcia pasa drogowego. Jeżeli gestor sieci chce budować w cudzy grunt urządzenie, w tym przypadku gazowy, no musi ponieść opłatę za umieszczenie tego urządzenia. To akurat były grunty, nie pas drogowy, ale grunty, bo to Wydział Nieruchomości robił. W związku z powyższym, no to jest, tak jak mówię, powiat posiada daną nieruchomość, w niej, powiedzmy, w tym przypadku PGNiG chce ułożyć rurę gazową. W związku z powyższym powinna zostać naliczona opłata, co też Wydział Nieruchomości uczynił. Dziękuję.
Dziękuję, proszę. Pani Beatka, tak, proszę.
A ja mam pytanie do punktu drugiego na stronie 8. Zarząd powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków. Mówimy tu o kwocie 1500 zł z przeznaczeniem na ogrzewanie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Mosty pod warunkiem podpisania stosownego aneksu. Czy to jest nieruchomość powiatu? I pytanie kolejne, punkt 3 poniżej. Na pokrycie kosztu sporządzenia operatu szacunkowego służącego ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia. Brakuje mi tutaj więcej informacji na ten temat. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o przesunięcie te 1500 zł, to jest to lokal należący do powiatu, w związku z tym, że lokator, któremu to mieszkanie wynajmowaliśmy, zmarł, koszty musi pokrywać powiat, w związku z tym musimy te opłaty ponosić, w związku z tym, że nie były one wcześniej planowane, dokonano tej zmiany. Powiatu. Należące do powiatu. Prawdopodobnie będzie przeniesione do PCPR-u w tej chwili. Takie są zamierzenia. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, jeszcze raz, planu dochodów wydatków. A dostaliśmy po prostu, dostaliśmy dotację celową od wojewody na dokonanie takiego operatu w związku z ograniczeniem praw wynikających z... Dokładnie nie pamiętam, ale ma tam przebiegać albo prawo przechodu, albo umieszczenie jakiejś instalacji w gruncie. Nie jestem w stanie określić, ale zajmowały się tym grunty. Jest to dotacja celowa, którą dostaliśmy na ten dokładnie cel. Jest to ograniczenie prawa własności w związku z tym.
Proszę bardzo. Proszę.
Dobra, dziękuję. To jest punkt 20 na stronie 7. 47 tysięcy na pomoc zdrowotną nauczycieli. To jest z funduszu zdrowotnego? Tak?
O fundusz zdrowotny to od wielu lat jest on przypisywany Wydziałowi Oświaty. Dyrektorzy występują o te środki, przesuwane są do szkoły, w związku z tym, że na taką kwotę spłynęły wnioski, one zostały do szkół przeniesione zgodnie z tymi wnioskami, tak aby mogły być świadczenia zrealizowane.
Jeszcze raz. utworzenia tej drugiej klasy szkoły podstawowej, szkoły specjalnej. To jest punkt 5 na stronie 5. To dziecko będzie z Goleniowa do Nowogardu dojeżdżać? Czy w ogóle już taka druga klasa podstawowej została utworzona?
Jeżeli chodzi o utworzenie nowej klasy, to jest nowy podział godzin, na który nie mamy środków. W związku z tym to dziecko zostało skierowane do tej szkoły, które ma wolne miejsce w klasie po to, żeby nie mnożyć kosztów. Musielibyśmy sztucznie utworzyć nowy grafik zajęć, zatrudnić czy dać nadgodziny nauczycielom tylko dlatego, że w jednej szkole mamy niedobór dzieci, a w innej nadwyżkę. Mamy dwie szkoły, w związku z tym, tak jak mówią przepisy, kierujemy tam, gdzie jest wolne miejsce w pierwszej kolejności.
Dziękuję bardzo.
Strona 12, punkt 3, podpunkt C. Dokonanie zmian w planie wydatków na kwotę 1300 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na szczepienie przeciwko grypie dla pracowników starostwa powiatowego. Kwota nieduża, ale chciałbym trochę, chyba coraz większe kwoty tam idą. Domniemam, czy to brakowało, czy wybiórczo to się stosuje, to szczepienie. Wiadomo, trzeba się zabezpieczać, ale trochę więcej wyjaśnienia i mam następny punkt, który rodzi moje jakieś niejasności. To jest strona 8. Dwójka, podpunkt 1. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z PUBiS-em na odprowadzenie wód odpadowych w związku z wezwaniem tegoż PUBiS-u w Nowogardzie do odłączenia w terminie jednego miesiąca systemu odprowadzającego deszczówkę do kanalizacji sanitarnej bądź zawarcia umowy na usługę przyjmowaną tych wód. I nic mi tu nie mówi, jaki obiekt, o co tu chodzi, żeby po prostu to było takie czytelne, jasne, jak czytam, żebym zrozumiał. Dziękuję.
Odnośnie szczepień udzielę odpowiedzi. Kwota jest niska, bo nie było zainteresowania ze strony pracowników po prostu. Wszyscy byli zapytani, czy chcą i była to bardzo nieduża liczba osób, które się zdecydowały.
Panie radny, to odłączenie, ten PUBiS, to nasza jednostka oświatowa w trakcie kontroli przeprowadzaną, czy tam rutynowej konserwacji urządzeń przeprowadzane w Nowogardzie przez PUBiS, okazało się, że właśnie deszczówka jest podłączona przez kolektor do kanalizacji deszczowej. Jest to jakaś taka stara sytuacja, aczkolwiek no, otrzymaliśmy wezwanie jakby pod rygorem. Nie powinno się takie rzeczy robić, nie powinno takie rzeczy mieć miejsca, ale niestety to się zdarza bardzo często, wiem to z doświadczenia. W związku z powyższym no po prostu no, zawarliśmy tą umowę, żeby jakby tutaj nie było problemów, tak, że jest to tańsze rozwiązanie niż przebudowa całego systemu odwodnienia tam przy tej jednostce światowej. Dziękuję.
A to jeszcze ja mam pytanie, w związku z tym jakaś kara była nałożona, czy nie? Bo wiem, że u nas mieszkańcy mieli to ładne kwoty, kary płacili za takie właśnie podłączenia. Nie? No to czekamy. Czy jeszcze coś mamy? Jakieś punkty? Nie mamy. Jeszcze? No to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 1, strona 5. Zarząd powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków szkoły muzycznej w Goleniowie na kwotę 190 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych. Niewielka suma na zakupy, jeżeli mam na myśli zakupy zdrowotne, na co przeznaczone, na jakie cele, proszę powiedzieć, dziękuję.
Kwoty, które płacimy za badania profilaktyczne, które uprawniają pracownika do pracy. Jeżeli się kończy dopuszczenie do pracy, musimy go skierować i w związku z tym, że jest to, podejrzewam, że około 3 osób, dlatego tak niska kwota.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś wyraża chęć? Nie widzę. Taki paragraf, zakup usług zdrowotnych. Tak. I to w takim razie kończymy ten punkt i przechodzimy do wolnych wniosków, które będą na sesji. Czy tutaj mamy też jakieś wnioski? I 16 punkt, zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo. Tak, zamykam.